Chwała Panu Jezusowi, słychać mnie już teraz. Wiecie, ja tak mógłbym w takim uwielbianiu, śpiewaniu i kochaniu Pana Boga po prostu sobie stać i kochać i śpiewać. I jeżeli czas uwielbiania i rozkoszowania się słowem jest tylko w jakimś tam milionowym procencie przed smakiem nieba, to ja już wiem, że mu będzie pięknie. Tylko tyle możemy powiedzieć, bo wiemy, że oko nie widziało, ucho nie słyszało, a na rozum ludzki nie wstąpiło, co przygotował Pan. Będąc na pobycie teraz w Stanach Zjednoczonych, Bóg dotknął mnie jeszcze raz historią, którą już słyszeliście. Nie wiem nawet ile razy. I jeszcze raz spojrzałem na człowieka i pomyślałem o jego życiu, patrząc i na swoje życie z Panem Jezusem. Jak powiedziałem, osoba, o której chcę powiedzieć, jest wam dobrze znana. I jak mówię, nie myślę, żebym wam jeszcze jakoś bardzo zaskoczył. Bardziej przyglądając sobie jeszcze wczoraj, bo w piątek robiłem notatki do zupełnie innego nauczania, a wczoraj tak sobie to przeglądłem i pomyślałem sobie, ja wiem, że wy to wiecie, ale czasami jest taki moment, kiedy czujesz, że trzeba sobie innym przypomnieć, z czym przyszliśmy i z czym wychodzimy. Czemu do Niego przychodzimy? Dlaczego do Niego właśnie i jak? Wiecie, do Jezusa trzeba przyjść jak do Jezusa. Historycznie przypomina mi się taki fragment z życia Aleksandra Wielkiego, kiedy pod wejściem do jego kwatery widziano często pewnego człowieka, niebiednego człowieka, dobrze odzianego, z pewną świtą, ale jednak człowieka, który miał pewien respekt i wahał się, aby wejść. W końcu strażnicy się nim zainteresowali i spytali, czego chce. On powiedział, że pragnie mieć audiencję u Aleksandra Wielkiego, ale wie, że należy do jednego z pobitych krajów i nie wie, czy w ogóle ma takie prawo. Strażnicy przekazali Aleksandrowi, Aleksander go przyjął. Ten człowiek powiedział, nasze miasto po naszych klęskach i po różnych przeżyciach tonie w biedzie. I wysilił się na odwagę, za którą wtedy, wiecie, przed majestatem królów tamtych czasów można było nawet bez głowy skończyć. Powiedział, potrzebuje dwa wozy złota. Aleksander spojrzał i mówi, dać mu dwa wozy złota i go odprawił. I niesamowity dla mnie był komentarz, kiedy jego doradcy, jak wiecie, to nie był despota, to był człowiek, który miał wielu doradców, zapytali go, dlaczego tak lekko mu dałeś dwa wozy złota? Dwa ładunki złota, taką po prostu lekko mu podarowałeś. Aleksander odpowiedział takimi słowami. Ten człowiek zwrócił się do mnie jak do króla i władcy, więc odpowiedziałem jak król i władca. Jeśli Aleksander mógł na coś takiego wpaść, to ja chcę was dziś tylko zachęcić. Zwróćcie się do waszego Boga jak do króla i władcy, jak do zbawcy, do tego, który was stworzył, tego, który was powołał, tego, który ma moc stawić ciebie i mnie nieskalanym, czystym przed obliczem swojej chwały, a on odpowie jak władca. Amen. No cóż, znany fragment Słowa Bożego. Pewnie moglibyście na pamięć go mówić, a ja bym czytał. Ciekawe, czy ktoś, komuś muszę podawać, który to rozdział. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem. Który to rozdział? Wiedziałem, że wiecie. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem Izraelu? A tego nie wiesz? Zaprawdę. Zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy. I co widzieliśmy, o tym świadczymy. Ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. A więc posłuchajmy jeszcze raz. Przyszedł do Jezusa. Przyszedł do Jezusa tak, jak należy. Biblia o nim mówi, że zaraz w pierwszym wersecie, że był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Dzisiaj trochę z historii wiemy, że to nie był byle jaki dostojnik. Zresztą dostojnik nigdy nie jest byle jaki. Był naprawdę wysoko w hierarchii. Był członkiem Sanhedrynu. Nazywał się Nikodem. Nikodem czy Mikołaj, jak wiemy, to jest, mają to samo znaczenie. Oznacza, różnie się tłumaczy jego imię, albo ten, który zwycięża ludzi, albo ten, który zwycięża dla ludzi. I to spotkanie, myślę, stało się zwycięstwem tego, co w nas ludzkie. Stało się zwycięstwem dla wielu z nas, abyśmy mogli wziąć z tego miejsca lekcję, którą powinniśmy sobie często powtarzać. Bo my mamy właśnie opinię. O faryzeuszach na przykład mamy złą opinię. Raczej złe zdanie, dlatego że widzimy ich w Biblii, no nie popisali się, przynajmniej w Nowym Testamencie. Ale tutaj nie pisze, że ten człowiek był zły. To jest nasze zrozumienie też dzisiejszego znaczenia słowa faryzeusz. Nie wiem, czy wiecie, że dawniej, kiedy jeszcze na przykład 30, 40, 50 lat przed Panem Jezusem, kiedy człowiek zostawał faryzeuszem, to jego rodzice tym się szczycili przed innymi. Szli do swoich znajomych, mama szła do sąsiadki i mówiła, słuchaj, mój syn jest faryzeuszem. A sąsiadka im mówiła, no to ty masz powód do dumy. To naprawdę coś niezwykłego, to naprawdę coś. Dawniej to był powód do dumy. I to też jest dla mnie takim w jakiś sposób znakiem, co można zrobić z czymś, co kiedyś było powodem do dumy, a dzisiaj jest epitetem. Gdybym do kogoś podszedł i powiedział, ty faryzeuszu, to nikt by nie powiedział, jestem dumny. Raczej by się obraził. Tak bardzo można zmienić to słowo, jeżeli się nie postępuje właściwie. Faryzeusze wywodzą się od starożytnych hasydów. Ich historia jest burzliwa i pełna męczeństwa i poświęcenia dla Słowa Bożego i wiary w Jahwę. W czasach Pana Jezusa, wiecie, wśród Żydów było mnóstwo podziałów, tak jak dzisiaj wśród chrześcijaństwa, czy wśród chrześcijan. W czasach Jezusa w judaizmie panowały różne odłamy, przedstawiały swoje opinie, faryzeusze, sadyceusze, esencycy, nazyrejczycy, zeloci i można by wiele, wiele innych wymienić. Tutaj jest faryzeusz. Jego stronnictwo powstało tam, gdzie styka się w waszej Biblii Stary Testament z Nowym Testamentem. Zaraz po księdze Malachiasza, a przed Ewangelią Mateusza mamy dwie puste kartki, przynajmniej w większości Biblii. W niektórych tam pisze, że to 400 lat, ale tam w czasie wojen Machabeuszy, w czasach powstań, krwawej rzezi Izraela, to tam faryzeusze powstali, to tam też rozpoczął się wśród nich podział. Podzielili się na dwie frakcje, na liberałów, co dało początek właśnie faryzeuszom, oni byli liberałami, sobie wyobraźcie, i na radykałów, których nazwano Esenczykami. Na początku bronili Słowa Bożego. Pilnowali, żeby Słowo Boże nie można było wypalić żadnym ogniem i wyciąć żadnym mieczem. Chociaż próbowano wyrwać temu narodowi jego słowo, oni stawali się dzisiaj w języku technologii, powiedzielibyśmy, twardymi dyskami, backupami Pana Boga, bo oni je nosili w sobie. Początkujący faryzeusz, początkujący, nie dostojnik, tylko początkujący faryzeusz, żeby w ogóle nim zostać, musiał znać całą Torę. Faryzeusz taki jak Nikodem musiał już znać na pamięć Torę, proroków i Pisma. Cały Stary Testament nosili w sobie jak na twardym dysku. Bronili go, za niego umierali. Za niego byli żywcem paleni i zażynani przez różne armie i prześladowania. Taki był ich początek. Potem stali się częścią Sanhedrynu i zaczęli zyskiwać na znaczeniu. Przyszedł w ich życie w jakiś sposób dostatek, stanowiska. Zaczęli być poważani i szanowani. I ich nazwa, faryzeusze, to tak, żebyśmy tylko wiedzieli, pochodzi od hebrajskiego słowa perushim, czyli oddzieleni, odłączeni. Moglibyśmy nawet się posunąć do tego, że święci. I właśnie Jan pisze, że taki, ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: mistrzu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Przyszedł nocą. To zawsze wszystkich dotyka. Każdy, kto to czyta, zastanawia się, czemu nie przyszedł w dzień. Są różne opinie. On przyszedł do Jezusa nocą. Mnie dotyka tu coś, co myślę, że może też być w jakiś sposób znaczące dla ciebie i dla mnie. Dlatego, że koło Jezusa trwa pewien duchowy ruch. Ci, którzy Jezusa mogą znać i mogą być blisko Niego, odchodzą. Ci, którzy są dalecy od Niego i pogrążeni są w jakiejś ciemności, przybliżają się. Ci, co Go mogą znać, rezygnują na rzecz swoich planów. Ci, którzy są postrzegani jako źli, rezygnują ze swoich planów na rzecz Jezusa. O czym mówię? Nikodem przyszedł do Jezusa z ciemności nocy. Z ciemności mroku, religii, okupacji rzymskiej, setek opinii i przesądów. Przyszedł do Jezusa nocą. Przyszedł do Tego, który jest światłością świata. Amen. Przyszedł do światłości nocą. Judasz, od Tego, który jest światłością świata, odszedł w ciemność nocy. Ten, który mógł być blisko, odszedł od światłości w ciemność. Ten, który był daleko, przyszedł z ciemności ku światłości. Trwa rotacja, trwa pewien ruch. Trwa decyzja, która dotyczy mojego i Twojego życia. Mogę przyjść do Jezusa, albo mogę się od Niego systematycznie oddalać. Judasz sobie poszedł, chociaż przecież można moglibyśmy dziś powiedzieć, byli na ty. A ten przyszedł i został oświecony, bym powiedział. Są takie opinie, nie będę się nad tym zatrzymywał za długo, że Nikodem wstydził się Jezusa, dlatego przed nocą. Być może taka opinia ma swoje podstawy i historyczne, i religijne. Jest to możliwe. Inni mówią, że było to umówione spotkanie, że na tym poziomie nie odbyłoby się spontanicznie. Ja nie wiem, to nie jest w ogóle dla nas ważne. Ważne jest, jak, do kogo przyszedł i z czym sobie poszedł, bo to jest też ważne w moim życiu. Noc. Przyszedł w nocy. Bo też noc nas może trochę mylić. Wiecie, w naszej kulturze noc oznacza raczej, że to koniec dnia. My mówiąc noc, mamy na myśli, że idzie wieczór, kończy się dzień, a dopiero jutro będzie rano, czyli będzie nowy, kolejny dzień. Początek ciemności. Często wieczorem sprawy z przeszłości prześladują ludzi. Nie mogą spać. Na pewno wielu z was popełniło w życiu błędy. Takie, że zrobiło coś, co wieczorem cię gryzło, albo nie posłuchałeś Pana w czymś, co nocą, kiedy w końcu ucichły wszystkie hałasy i wszelki szum, mówiło do ciebie, wracaj do Jezusa, przyjdź, napraw sprawę. Dla nas noc to taki koniec dnia, kiedy myślimy, że wszystko minęło, jest za późno. Dla Żydów jest trochę inaczej, jeśli chodzi o noc. Wieczór to początek dnia, to pierwsza połowa dnia. Dla Żyda wraz z zachodem słońca zaczyna się następny dzień. Niechaj słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, wtedy to lepiej zrozumiemy. Niechaj słońce nie zachodzi nad starymi sprawami, bo nowy dzień nadchodzi. Dla Żydów jest inaczej, wieczór, noc to początek dnia, pierwsza połowa i może właśnie w taki sposób Bóg chce kierować twoje myśli. Może jesteś kimś po przejściach różnego rodzaju, zdrowotnych, finansowych, moralnych, czy jakikolwiek innych, których nie wymienię. I właśnie kiedy zapada cisza, boli cię coś i dręczy. Może Bóg chce powiedzieć, słuchaj, dla mnie wieczór to nie koniec świata. Dla mnie wieczór to nie koniec. Dla mnie wieczór to czas, kiedy chcę, żebyś mnie posłuchał. Przyjdź do mnie, chodź do mnie, przybliż się do mnie. Każda chwila jest dobrą na nową chwilę. Każda chwila jest dobra, żeby zacząć jeszcze raz. I oni są sami. Spotykają się tak, jak człowiek powinien spotkać się z Jezusem. Ja myślę, że... Powiem to o może tak. Uwielbiam, kocham być z wami wszystkimi. Kiedy tutaj stałem, ja najczęściej tak się cieszę Bogiem, że niczego nie widzę, ale czasami się zatrzymam, bo gdzieś Słowo Boże jakiś werset we mnie przywoła, albo spojrzę sobie na was. Jesteście przepięknym widokiem. Jesteście piękni w tym uwielbianiu, w tym staniu. Wasze zamknięte oczy, podniesione dłonie, wasze twarze, na których się maluje modlitwa, to jest piękne, ale wiem, że jeden z najważniejszych momentów też jest, kiedy jesteśmy sam na sam z Panem. Kocham ludzi, ale kocham też być z Bogiem w ciszy. Kocham odsuwać się i po prostu wiedzieć, że jest On. Oni, kiedy się spotyka Jezus z Nikodemem, wygląda jakby na siebie całe życie czekali. Jakby czekali na siebie od dawna. Jakby kiedy na to popatrzysz sercem, a nie stanowiskami, kiedy nie patrzymy na to, że oto żydowski Mesjasz odepchnięty przez religię, oto faryzeusz, ale kiedy popatrzysz na to, oto Pan Stwórca i oto człowiek w swojej biedzie przyodziany w szaty i symbolikę spotykają się. Oto nieszczęście spotyka szczęście. Oto chaos spotyka porządek. Oto niepokój przychodzi na spotkanie z pokojem. Jakby na siebie od dawna czekali. Jezus ma gotowe słowa. Nikodem przychodzi z gotowym sercem. Spotykają się. Jest w nich jakiś rodzaj gotowości, bycia we właściwym czasie. Te dwie osoby są tam, gdzie właśnie powinny być. Opisane przez Jana stają się dla nas opowieścią. Jakby ta noc była im dana od początku świata. I myślę, że właściwie była. Jakby na siebie czekali, jeszcze powtórzę. Mnie to nie dziwi w wypadku Jezusa, ale jest dla mnie inspiracją w wypadku Nikodema. Czymś do modlitewnej lektury tego fragmentu słowa. Nikodem do Jezusa zwraca się i mówi, wiemy. Nie wiem, czy zauważacie to. Kiedyś na to zwróciłem już uwagę tu, że mówi w liczbie mnogiej. Wiemy, czyli on i jeszcze ktoś. I tutaj to wiemy, jeśli chodzi o Nowy Testament, możemy przetłumaczyć wiemy, ale równie dobrze możemy to słowo przetłumaczyć, Panie, my wiemy, my uzgodniliśmy. My razem odkryliśmy, czy też można to słowo przetłumaczyć, my razem stwierdziliśmy. Ja i nas jest więcej, czyli on i jeszcze ktoś. Jakby chcę powiedzieć my, ja nie jestem sam. Nie mówi dlatego my, że chcę, żeby wystraszyć Jezusa, słuchaj, nas tu jest więcej, którzy mamy pewną opinię. Absolutnie nie. Tutaj czuć sercem, że to jest coś zupełnie innego. Panie, my mamy w sobie... Nasze stwierdzenie urodziło w nas pustkę, bo my coś wiemy, ale my teraz czujemy, że nie mamy. Panie, jakby to wiemy, mówi, kim Ty jesteś, Panie? Bardziej jakby mówi, my o tym rozmawiamy. Jest nas więcej, coś wiemy, a nic przecież nie wiemy. Ale odpowiedź Jezusa jest niezwykła. Nie reaguje w ogóle na tą liczbę mnogą. Jezus nie mówi, nie mówi tak, cieszę się, że waż więcej. No mam nadzieję, że ktoś jeszcze zauważył. Nie, nie mówi, a iluż to jest tych my. Ach, wiecie, to posłuchajcie, jakby mówi cała postawa Jezusa. Jezus zostawia to my i przechodzi na właściwy grunt. Jedyny grunt, w którym możesz czegoś doświadczyć z Bogiem. Na grunt ty. Z gruntu my na grunt ty. My jest fajne, ale ty jest ważniejsze. Jeżeli ty czegoś naprawdę bliskiego z Bogiem nie przeżyje, to nigdy nie będziemy przeżywali my. Wiecie, my jest dobre, jak się dzielisz chlebem, ale nie kiedy mówimy o zbawieniu i spotkaniu z Jezusem. Kiedy mówimy o osobistym spotkaniu z Panem, mówimy, wiemy, to posłuchajcie, posłuchaj Nikodem, czego nie wiecie. Odpowiadając Jezus, rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nieco wy, Nikodem, nieco wy, bracia i siostry, ale co ty, bracia i siostro, czy narodziłeś się, czy też stare ma się fajnie, czy jestem bliżej Pana i coś się zmieniam, czy nic się nie zmieniam, czy wychodzę stąd przemieniony przez Słowo Boże, czy wiem, jaka jest wola Boża dla mojego życia, czy tylko wiem, z czym się nie zgadzam, co mi się nie podoba. Bóg, pamiętajcie, nie powołał ani ciebie, ani mnie do obrony Pana Boga. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby Pana Boga bronić. Nie jesteśmy powołani do tego, aby bronić jakiejś opinii na temat Pana Boga. Nawet najbardziej radykalnej. Jesteśmy powołani do bycia naśladowcami. Nie tymi, którzy cytują Jego, ale tymi, którzy w to wierzą i to naśladują. To jest wielka różnica. Pamiętajcie, nigdy w historii Kościoła nie popełniono więcej błędów i nie wylano na głowy ludzi więcej nienawiści, niż cytując słowa Pisma Świętego jedynie jako cytaty. I nigdy więksi bohaterowie się nie pojawili i większego daru niż swe życie za bliźniego nie złożyli, niż ci, którzy w te słowa uwierzyli i poszli za nimi. To jest ta różnica. Nikodem przyszedł rozmawiać o Bogu. Ale Bóg mówi, słuchaj, porozmawiajmy o ludziach, o tobie. Może tego właśnie dziś potrzebujesz. Może potrzebujesz na chwilę przestać myśleć o, nawet może o Panu Bogu, a skupić siebie na to, jaka jest moja relacja. Panie, jak blisko ciebie jestem, jak mocno się ciebie trzymam, może tego nam dziś trzeba. Czasami ktoś powie, że albo w kościele to jest faryzeizm właśnie i tak dalej. Bóg nas nie powołuje do takich ocen. Myślę, że nasze powołanie to jest chodzenie w Nim. A On działa wtedy, kiedy ja jestem blisko Niego, a nie moje opinie. I najodważniejsza modlitwa świata. Panie Boże, pokaż mi, jak Ty mnie widzisz. Wyrażona może trochę inaczej i odpuść nam nasze winy, jako i my. Panie, oto ja i bez Ciebie nie dam rady. Może tego właśnie dziś potrzebujemy. Nie wiem, o czym Nikodem chciał rozmawiać, jaki był jego plan, kiedy przyszedł. Kiedy rozpoczyna zdanie, Panie, bo my doszliśmy do wniosku, czy my wiemy, że... Ale widzę, że to Jezus kieruje rozmową i już nie ma my, bo narodziny nie są przeżyciem masowym. Każdy musi narodzić się osobiście. Każdy człowiek ma swoje narodziny, godzinę, wagę, wzrost i nie ma żadnej masówki. Kiedyś przy innej okazji, tu już to powiedziałem, prawda, że kiedy przegląda się gazetę, jak wiecie, czy w Bielsku, czy w Cieszynie są takie gazety, że otworzysz i z tyłu tam są same dzidziusie. Widzieliście taką gazetę? Same dzidziusie, zdjęcia niemowlaków. To co tam pod tym pisze, zauważyliście? Dziś urodziło się 25 dzieci, średnia 3,15, łącznie 82 kilo nowego obywatela. Tam tak nie pisze. Tam pisze Jasiu, Kasia, Izaura. Wiedziałem, że wszyscy po 40 się uśmiechną. Wiecie, o czym mówię? Różne imiona. Imię i nazwisko. Pamiętam, kiedy urodził się nasz Daniel, też był w gazecie. Nam do głowy nie przyszło, jak się to robi. Nawet nie wiedzieliśmy, ja głowy do tego nie miałem. Gazeta sama przyszła do szpitala. Zrobili zdjęcie. Jest. Każdy ma indywidualne, swoje narodzenie. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej, urodzić się? To jest super, nie? Zawsze, kiedy się czyta, my tak się trochę uśmiechamy, no taki mądry, a tego nie wie. My jesteśmy tacy mądrzy, bo patrzymy z perspektywy, my już wiemy. Ale on nie miał Nowego Testamentu. On sobie nie przygotował i nie przeczytał tony chrześcijańskich książek, tak jak większość z nas. Nikodem nie rozumie po prostu tego, co słyszy. Jest kimś, kto wierzy, że zbawienie jest za to, że przestrzega się coś. Coś za coś. Robię to, dlatego właśnie mam to. Jego zbawienie jest czymś, co się ma, bo się na to zasłużyło. Bo my to jesteśmy tacy, tacy, tacy i dlatego my to. A Jezus mówi, że nie. Zbawienie nie jest darem w ten sposób, że dostajesz ten dar za to, że ty wcześniej Panu Bogu coś podarowałeś. Ale zbawienie jest darem miłości Bożej i łaski. Dostajesz go niezasłużenie. Musi się on w tobie pojawić przez Boga. Dokładnie to, co Jezus mówi, bo ja się może za daleko zapędziłem już tu w teologię zbawienia z łaski, ale dokładnie to, co mówi. Jezus mówi, że ten rodzaj życia, że to jest rodzaj życia, rodzaj stworzenia, musisz się na nowo, co? Urodzić. To jest coś, co dostajesz od Boga. Pamiętacie, to już król Dawid to odkrywał tylko innymi słowami. Kiedy tego samego słowa, które mamy na początku Biblii, kiedyś w innej okazji tutaj tego nauczałem, że na początku samej Biblii mamy napisane Bereshit bara Elohim. Na początku Bóg stworzył, to słowo stworzył. Pamiętacie może ten wykład? Słowo bara, oznaczające stworzyć. Od nowa, z niczego stworzyć. Słowo, które Żyd używał tylko wobec Boga. Dawid w najtragiczniejszym, najciemniejszym momencie swojego życia też użyje słowa bara, które oznacza, że nie ma w tym tworzeniu żadnego udziału człowieka. Jest to tworzenie, które przychodzi z góry. Tworzenie ex nihilo, jak mówił Augustyn, z niczego. Bóg potrzebuje nic, żeby stworzyć wszystko. I ze łzami w oczach król woła: stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. Musisz narodzić się na nowo. Co dokładniej powinno się tłumaczyć? Musisz narodzić się z góry. Dokładnie takie jest znaczenie tego rodzenia się na nowo. Bardzo ciekawie to widać w języku rosyjskim, jeśli sobie popatrzycie. Musisz się narodzić z góry. Twoje życie musi przyjść od Boga. Jedną z najważniejszych doktryn czy prawd chrześcijaństwa, bym powiedział bardziej właściwie, jest to, że do nieba pójdzie tylko to, co przyszło z nieba. Do góry pójdzie tylko to, co przyszło z góry. Twoje życie musi pochodzić z góry, żeby pójść do góry. To jest nic stąd. My nie mamy dziś jego wątpliwości, ale też czasami bywamy za starzy, żeby Pana Boga zrozumieć. Za starzy nie w sensie wieku. Czasami ludzie, którzy mają dużo lat, zaskakują mnie swoją młodością i zapowiedzią w wieczności. Oni po prostu zaskakują, a czasami ludzie młodzi są za starzy, żeby cokolwiek zmienić. Nikodem się zastanawia i myśli. Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Myślę, że tu dużo nie trzeba mówić. Powiem tak, człowiek może karmić się tym, co wie, co bada i co robi. Ale Boże życie nie pojawi się w ten sposób. Możesz studiować księgi wszystkich religii świata. Możesz powiedzieć, że tylko Biblię będziesz studiował. Możesz bardzo próbować, możesz się wysilać, ale Boże życie nie pojawia się w ten sposób, że człowiek tego chce i dlatego się pojawi, bo ma taką chęć. Boże życie pojawia się inaczej. Tu nie pojawia się z woli mężczyzny i kobiety. Boże życie pojawia się z miłości, pasji i woli Boga, który jest jedynym, który może je dać. Tu nie ma naszej inicjatywy. Człowiek nie może Wiecie, powiem tak, nawet najbardziej poruszony cielesny człowiek nie może wyprodukować w sobie duchowego życia. Mogą cię poruszyć pieśni, może cię poruszyć kazanie, może cię poruszyć świadectwo, ale nawet największe wzruszenie, najgłośniejsze śpiewanie pieśni i najlepsze cytowanie wersetów nie jest w stanie wyprodukować życia, którym chcecie obdarować Bóg. Amen. Bo co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musisz się na nowo narodzić. I opowiada mu o wietrze, który wieje dokąd chce. Słyszysz szum, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. To nie jest coś, co wy kontrolujecie. To jest pozycja poddania się. Pozycja, kiedy to nie ode mnie zależy. Ja tylko jestem sługą, tylko skłaniam serce i kolana. Wiatr określony tu słowem pneuma i duch też jest określony słowem pneuma w tym tekście i to nas nie dziwi. Słowa szum jego słyszysz. Szum. Fony. Stąd mamy na przykład słowo telefon, czyli przekazywanie jakiegoś dźwięku. Szum. Na różne sposoby. Słyszymy ten szum, dokładnie dźwięk. Duch Święty nie szumi nigdy bezsensownie, ale kiedy zaczyna szumieć, to ma sens. To niesie prawdę, to niesie przemianę naszego życia. Słowo Boże do nas szumi, jest jak telefon. Bóg mówi, mam dla ciebie informację. Mam dla ciebie coś całkiem nowego, nawet większego niż informacja. I Nikodem odpowiedział, rzekł do niego, jakże to się może stać w takim razie? No zrozumiał nareszcie, że instrukcji nie ma. Tak jak my musimy to zrozumieć. Tu nie ma jakiegokolwiek już wiemy. Teraz jest raczej więcej nie wiemy. Wie tylko, że Jezus traktuje go poważnie. A Jezus mu odpowiedział, jesteś nauczycielem w Izraelu? Nie wiesz. Są sprawy, o których powinniśmy wiedzieć, ale nie powinny nam zasłaniać tego, co ma Bóg. Jezus jakby mówi tu do niego, posłuchaj teraz o niebiańskich rzeczach. Bo ja o nich mówię, ale wy tego nie chcecie usłyszeć, nie chcecie zrozumieć. Oni mieli problem. Nauczycielem jesteś, nie wiesz. Nikodem czego się tu uczy? Uczy się pokory. Gdyby ktoś z was znał po hebrajsku, no chociaż po polsku, Mojżesza, wszystkich proroków i pisma i cały Nowy Testament i przeżyłby tyle lat i byłby kimś bardzo ważnym w zgromadzeniu przez tyle lat, i nagle ktoś by powiedział, słuchaj, uczysz i nic nie wiesz, co? My byśmy się może unieśli, ale on się nie unosi, on już czuje, gdzie jest. Myślę, że też powinni poczuć, Panie, moje wszystkie doświadczenia są dobre dla tamtych rzeczy, ale Ty ciągle na nowo, Ty ciągle inaczej, nie jesteś Bogiem, który raz robi coś i tak samo zawsze to będzie powtarzał. Jesteś Bogiem, który ma odpowiedź z serca, świeżą, nową, na każdą moją sytuację. Nauczycielem jesteś, nie wiesz? To poucz się pokory. Wielki teolog, Tomasz z Akwinu, powiedział takie słowa, które często przy różnych okazjach mnie dotykają. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat, i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Użyj mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi, Panie, łaskę mówienia im o tym. Panie, daj mi łaskę słyszeć to, co Ty masz. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba. Syn człowieczy, jak mówiłem, do góry może pójść tylko to, co przyszło z góry. Do nieba pójdzie tylko to, co przyszło z nieba. Człowiek musi się na nowo narodzić. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn człowieczy, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Innymi najprościej mówiąc, Golgota musi być, aby wieczność była dla człowieka. Wydaje się, że to Nikodem przyszedł wtedy, gdy chciał i miał ochotę. Lecz my wiemy z całego słowa, że to Bóg jest tym, który chciał się spotkać i ma ochotę i postanowił przyjść. To Bóg jest tym, który jest Bogiem poszukującym. To Bóg jest tym, który pierwszy szuka człowieka. Od Starego Testamentu biegnie i szuka: Adamie, gdzie jesteś? Aż do teraz ciągle poszukuje. Dzisiaj kołacze do naszych serc. Dzisiaj mówi: przyjdź, chodź. Nie chodzi tylko może o nowe nawrócenie, o nowe narodzenie, ale może chodzi o jakieś kolejne nawrócenie w twoim życiu, bym powiedział. Może gdzieś się odwróciłeś i właściwie ostatnio to od Boga chyba nawet dalej niż bliżej. Może stare problemy wracają, stare rzeczy, które kiedyś przemodliłeś, ale wróciły nie wiadomo kiedy. Albo pojawiły się nowe i czujesz, że brak ci siły. On mówi: pomoc jest ciągle tym, co nadchodzi z góry, do tego, żeby na nowo życie rozpocząć i do tego, żeby zawsze na świeżo w nim trwać. To Bóg, nie my, sprawia, że nazywamy się odnalezieni. To Bóg sprawia, że mnie odnaleziono, nie ja. Z boku wygląda Nikodem, wygląda tak, jakby Nikodem dał dzień Panu Bogu, ale to Pan Bóg dał dzień dla Nikodema, dla ciebie, dla mnie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Na pamięć znamy. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. To jest rewolucja. Dla Nikodema to jest absolutna rewolucja. My się przyzwyczailiśmy, ale ten gość nigdy tego wcześniej nie słyszał. My to musimy zawsze na nowo słyszeć. Miłość Boża jest za darmo. Miłość Boża jest dlatego, że umiłował. Dlaczego? Bo miłość taka jest. Nie ma miłości za pieniądze. Nie da się kochać za coś. Kiedy kochamy za coś, to już nie jest kochanie, to już nie jest miłość, to już nie jest agapi, to już jest coś innego, bo miłość nie ma inaczej niż za darmo. Nie da się zapłacić za to, żeby prawdziwie czuć się kochanym. Albowiem tak Bóg, co? Albowiem tak Bóg, nie wiem, punktuje, ocenia, osądza, tak Bóg liczy, tak Bóg śledzi. Nie, tak Bóg umiłował, że dał. Dał nie tylko w nim życie nowe, ale dał siłę, by tym nowym życiem przeżyć. I jeśli komuś brakuje siły, żeby tym nowym życiem żyć, jeśli komuś brakuje siły, by się z ruiny, z popiołów, z grzechu i z upadku podnieść, to ostatnią rzeczą, jaką Kościół może robić, to jest krytykować takiego człowieka. Nie mamy do tego powołania ani prawa, pamiętajcie o tym. Grzeszny Kościół to jest Kościół, w którym nie ma grzeszników. Grzeszny Kościół i zgubiony to jest Kościół, którego nie mogą odnaleźć grzesznicy. Dlatego jest zgubiony. Miłość Boża jest taka właśnie. Albowiem tak Bóg umiłował. Nikodem słucha. I myślę, że powoli dojdzie do wniosków, do których my dochodzimy. On był mądrzejszy niż my, może inaczej to nazwie, ale jest potrzeba odpowiedzi Bogu na to, co Bóg czyni. On mnie umiłował. Pierwszy. Ja zacznę go miłować. Wiemy, że życie Nikodema rozwija się w jakiś sposób tutaj jeszcze. Wiecie, urodzenie w Bogu daje mi możliwość znajdowania w Bożej naturze odpowiedzi na pragnienie miłości. I Bóg umiłował, ja odpowiadam tym, że chcę żyć tak, by On był szczęśliwy. Nieszczęśliwy w ten sposób, że ja mu odpłacam, ale szczęśliwy tak, jak ojciec jest szczęśliwy. Radosny. Z tego wynika radość Boża w nas. To nie jest tak, jak ja, Panie Boże, żyję tak, jak Ty chcesz i mamy deal. Ja żyję, jak Ty chcesz, a za to mam obywatelstwo w niebie, zieloną kartę do nieba i zapisujesz mnie. Kocham Ciebie, Tyś mnie pierwszy umiłował. Kocham Cię, a moje kochanie powoduje, że wybieram Cię pierwszego, że chcę żyć tak, jak Ty chcesz. To prawda słowa. Powoli działa w jego życiu. Wiecie, po rozmowie Jezusa z Nikodemem nie ma jakiegoś dramatycznego nawrócenia. Nie czytamy, że Nikodem wtedy w wielkich łzach padł na kolana i powiedział: chciałbym przyjąć Pana Jezusa. Panie Jezu, powiedz, co mam powtórzyć. Albo, że rozpłakał się i powiedział, czy mogę wyznać wszystkie moje grzechy. Nikodem nie pada do nóg i nie mówi, nie jestem godzien. Nie jest Piotrem II, nie jest Samarytanką i nie jest umiłowanym uczniem. Jest Nikodemem, jest inny. Pozostaje faryzeuszem. Im bardziej Nikodem zmienia się na dobre, tym bardziej inni zmieniają się na złe i można to widzieć, czytając dalej Nowy Testament, kiedy faryzeusze zaczynają używać kłamstwa, podstępu, oszczerstw. Nikodem pozostaje dobrym faryzeuszem i uczciwym człowiekiem, jest nadal w Sanhedrynie, robi wszystko tak, jak należy. Owoc tej rozmowy dojrzewa. Czasami tak jest właśnie w Kościele. Ja myślę, że w jakiś sposób tak ja też się nawróciłem. Bo ja słyszałem na ewangelizacji, kiedy młodzież miała ognisko na stracące, pierwszy raz tak mocno do mnie Słowo Boże dotarło. Słyszałem je w zborze, kiedy przychodziłem, ale tak naprawdę to u siebie w domu, w zwykły jesienny wtorek, o 2:14 w nocy uklękłem koło mojego łóżka i po prostu pękła tama, którą w sobie trzymałem. Nikodem potrzebuje trochę czasu. Różnie z nami było. Jedni z nas zareagowali od razu. Inni potrzebowali czasu. Kiedy faryzeusze zaczynają przekręcać prawdy, zaczynają myśleć, jak zamordować Jezusa, to Nikodem wzywa, by rozważać, uczciwie oceniać, rozsądzać sprawiedliwie. I Jan nie zostawia nas z happy endem w rozdziale 3. To nie Samarytanka, jeszcze raz mówię, i nawet nie Szaweł na drodze do Damaszku. Nie ma happy endu, że się nawrócił i żyli długo i szczęśliwie. Odważa się nawet powiedzieć tak. Jan stawia nas w 3 rozdziale z jeszcze większym chaosem w sercu Nikodema, niż przyszedł. Teraz dopiero ma burzę w sercu. Kompletny chaos, burza, sztorm w sercu. Z niego wyłoni się Boży owoc. Nie tak szybko, jak my tego chcemy. We właściwym czasie Nikodem miał poustawiane religijne mebelki. I nagle znalazł się w takiej sytuacji, jak wyobraź sobie, że wracasz do domu, wchodzisz do domu i wszystkie meble przestawione. Mało tego, że masz wszystkie meble przestawione, to patrzysz i mówisz, nie tylko nic nie zginęło, ale właściwie nawet jest lepiej niż myśmy mieli. Ale kto to zrobił? Chaos tego typu. Dlatego nie będzie Nikodema pośród przeciwników Jezusa, on już jest za nim. Oni zaczynają go podejrzewać, ale póki co raczej bardziej kpią, niż na poważnie go oskarżając. Pamiętacie, w 7 rozdziale Nikodem do nich mówi, że zakon powinien sprawiedliwie na człowieka patrzeć. A oni mówią, co, czy ty z Galilei jesteś? Zbadaj pisma, dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wodzi. Zaczynają się mądrzyć, zaczynają mędrkować, popełniać największy błąd, jaki mogli w życiu popełnić. On wtedy też poszedł do domu, o czym myślał. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie ze słowa. On usłyszał i chodził z tym, co z nim dojrzewało. Wiara jest ze słuchania, a to słuchanie się dziwi. Czy masz słuchanie, które się jeszcze dziwi? Czy dziwię się jeszcze temu, co Bóg mi pokazuje w Biblii? Czy mnie zastanawia, czy porusza, czy szokuje? Czy właśnie siedzę i myślę, ludzie, przecież ja to już słyszałem. Przecież wiem, no trzeba narodzić się na nowo itd. Wiara nie bierze się ze znudzonego słyszenia, którego nie obchodzi, co słucha. Wiara jest ze słuchania, które się dziwi, które nadziwić się nie może. Nikodem jest wierzący. Podkreślaliśmy jego nocne przyjście do Jezusa. Powoli idąc do końca, będziemy dziś mieć modlitwę. Chcę parę słów jeszcze dodać. Kiedy trwa pogrzeb Jezusa, to już jest najgorszy moment. W momencie, gdy inni uciekli i ukrywają się za drzwiami, z zabitymi na wszystkie możliwe dechy, z zamkniętymi na wszystkie możliwe kłódki, z lęku przed Żydami, Rzymianami i wściekłym tłumem. Jest ten najgorszy moment. Ewangelia Jana mówi, że Józef z Arymatei prosi Piłata, który był potajemnie, Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem Jezusa, prosi Piłata, aby mógł zdjąć ciało Jezusa. I Józef z Arymatei był uczniem Jezusa potajemnie, bo się bał Żydów. Tak tutaj Słowo Boże mówi. Ale poszedł i zdjął to ciało. I 39 werset 19 rozdziału Jana mówi: przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Wzięli ciało Jezusa, zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. Tym razem dziwnie postępuje. Najgorszy dzień, w jaki można by było w ogóle przyznać się do jakiejkolwiek przychylności wobec Jezusa, patrzę na Nikodema i wiecie, co widzę? Biblia to mówi, tylko nie dostrzegamy. Idzie człowiek, który niesie w przeliczeniu na kilogramy 30 kilogramów darów dla Jezusa, którego uznaje za zmarłego. Oto historia o faryzeuszu, który podejmuje decyzję w świetle dnia. Idzie i jego wiara znajdzie nagrodę już za 3 dni. Trzeciego dnia jego wiara otrzyma radość nagrody zmartwychwstania. Niesie 30 kilo prezentów. Nie wiemy, co się z nim stało potem. Niewiele w ogóle jest o nim napisane dalej. Są dwie hipotezy na to, co się z nim stało. Pierwsza mówi, że pod imieniem Nikodem jest ukryty ważny, wpływowy Żyd, który nazywał się, zapisałem sobie, Nagdimon ben Gurion. I według tej opcji zmarł w Jerozolimie w 70 roku w czasie oblężenia Jerozolimy przez Rzymian. Nie wiem, czyżby nie wyszedł, czy nie słyszał, co Jezus mówi na ten temat, co się stanie. Inne źródła, na przykład apokryficzne i historyczne, niekoniecznie też pewne. Ja wam już teraz nie podaję czegoś do wierzenia. Mówię, co być może, co się naucza na ten temat. Podobno Nikodema w końcu ości sam Piotr. Tak mówi tradycja wczesnego Kościoła. Szybko po chrzcie faryzeusze wydają na niego wyrok śmierci i według tradycji wczesnego Kościoła wstawia się za nim sam Gamaliel. Faryzeusze i Sanhedryn musieli się zadowolić tylko tym, że go usuwają ze stronnictwa faryzeuszy i usuwają go z Sanhedrynu. Potem udaje się Nikodema pozbawić majątku, zostaje mu zabrana wszelka majątność, staje się bezdomnym i biednym człowiekiem. Zostaje też wyłączony z synagogi i na koniec jest wypędzony z Jerozolimy z zakazem dożywotniego wstępu do miasta Jerozolima. Wiecie, co to musiało znaczyć dla Żyda? Dalej tradycja wczesnego Kościoła mówi, że znajduje w tym stanie schronienie w majątku Gamaliela. Potem na stałe przyłącza się do wczesnego Kościoła, który głosi Ewangelię i według tej opcji ginie w 44 roku męczeńską śmiercią, nie chcąc się wyprzeć wiary w Jezusa. Nie wiem, która z tych historii jest, to nie ma znaczenia. Chcę tylko powiedzieć, przyjście do Niego sam na sam totalnie wszystko w nas zmienia. Dzisiaj właśnie jest taki czas. Dziś po nabożeństwie, tutaj, z przodu, stanie Panu braci, abyście mieli czas. Może nie czas, żeby opowiedzieć swoje życie od narodzenia pra-praciotki, ale czas, żeby powiedzieć, o co naprawdę chce się modlić, żeby się poczuć, że ktoś cię przytulił, że kogoś obchodzi, bo Boga obchodzisz ty. Bóg jest zainteresowany twoim życiem. Bóg powiedział, że nie mówiłem w ciemności, nie pokazywałem, nie objawiałem siebie, nie mówiłem gdzieś po cichu, ale woła głośno. Bóg jest Bogiem, który poszukuje na każdym etapie twojego życia ciebie. Jeżeli czujesz, że jesteś gdzieś kimś, kto potrzebuje tak jak Nikodem, nie idź do domu. Zostaw sobie, daruj sobie dzisiaj tą kawę i to ciastko. Zostań tu i powiedz, bracia, co tu dużo mówić, Pan wie, pomódźcie się ze mną. Uwierz na nowo w twoją osobistą, bliską relację, bo nigdzie w Biblii Bóg nie odwołał tego, że kto do Niego przychodzi, nie zostanie odrzucony precz. Bóg mówi wszędzie, nigdzie Bóg nie powiedział tak, kto do mnie przyjdzie, no to jak za późno będzie, to go wygonię. Nadal ta prawda brzmi, kto do mnie przychodzi, tego nie wyrzucę precz. Tego nie odrzucę, tego nie odepchnę. To jest to, do czego wzywa nasz Pan. Amen. Niech Pan was błogosławi. prowadzi was. I jeszcze raz powtarzam, może to nie jest dobry dzień dzisiaj, żebyś wracał do domu taki, jak przyszedłeś. Właśnie dlatego starsi zboru tu będą stać i diakoni. Błagam cię, nie wracaj do domu tak, jaki jesteś. Niech to będzie Kościół. A w Kościele naprawdę warto się pomodlić jeden o drugiego. Amen.